Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Radny Zbigniew Binek, Klub Radnych Zielony Razem jest naszym gościem.
Dzień dobry.
Panie doktorze, porozmawiamy o ekonomii.
Proszę bardzo.
Ja lubię z przyjemnością, mi się z panem rozmawiam na tematy ekonomiczne. Jak pan patrzy na wszystkie wskaźniki, które w tej chwili, o których mówią rządzący, którymi chwalą się rządzący, oczywiście podpierają się twardymi danymi, które wystawiają
agencje
ratingowe. To co pan sobie myśli? Rzeczywiście jest tak dobrze w naszym kraju?
No ja myślę, że jest lepiej niż większość oczekiwała. No jednak no, wskaźniki są wskaźnikami, ich się nie da oszukać. Wiadomo, że można szukać słabych punktów, że inwestycji prywatnych jest zbyt mało i to za jakiś czas może negatywnie wpływać na gospodarkę. Natomiast ten wzrost gospodarczy, który jest podwyższany, prognoza tego uzyskanego wzrostu gospodarczego jest podwyższana przez agencje ratingowe, pozytywnie świadczy, bo to też przyciąga chociażby inwestorów. Pytanie, czy te agencje będą mogły pójść krok dalej i podnieść nam rating? To byłoby coś.
No, póki co wszystko na to wskazuje, że idzie to w dobrym kierunku, tak? No, gdyby okazało się za jakiś czas, że agencje podnoszą rating, no to wtedy byłaby to dobra informacja.
Moglibyśmy taniej pozyskiwać kapitał, a wiadomo, że no niestety, ale tak jest, że nie tylko Polska, ale znaczna większość krajów musi szukać pieniędzy na łatanie deficytu budżetowego, bo co roku niestety rządzący więcej planują wydatków niż dochodów, ale wtedy pozyskiwanie tych pieniędzy byłoby tańsze, no bo można byłoby zyskiwać niższe oprocentowanie, będąc krajem bardziej wiarygodnym.
No teraz ministerstwo chwali się, że mamy 2 miliardy nadwyżki, jeśli chodzi o budżet. Natomiast jeśli przyjrzeć się dokładnie tej nadwyżce, to aż tak wesoło nie jest, zwłaszcza, że w stosunku do roku ubiegłego o blisko 10 miliardów mniej wypłacono przedsiębiorcom zwrotów z tytułu podatku VAT, więc gdyby popatrzeć na to literalnie, że 10 miliardów mniej wypłacono, czyli te 10 trzeba będzie wypłacić, to tak naprawdę nie mamy plus 2,
minus 8.
Tylko minus 8.
No tak, no, za wiele wskaźników należy zwracać uwagę i tutaj w zależności od opcji politycznej ci uwypuklają właśnie te wskaźniki. To jest naturalne.
Oczywiście.
Natomiast chyba mało kto się spodziewał, że jednak ta sytuacja gospodarcza będzie taka dobra, bo no, pamiętamy, kiedy były te obawy, że wydatki są już zaplanowane, chociażby program Rodzina 500+, natomiast obawiano się o te dochody. A gdzieś te dochody, jednak gdzieś to uszczelnianie VAT-u może dla większości zbyt powolne, ale jednak następuje. Jednak mniej tych pieniędzy wypływa w sposób taki niekontrolowany.
No i bardzo dobrze.
No cieszmy się z tego. Oby to był kolejny krok. Tak.
W końcu są to pieniądze, które de facto zostają w portfelach wszystkich Polaków. Tak,
bo zobaczymy w perspektywie długookresowej, no bo teraz może jest też dobra tendencja. Jak przyjrzymy się, no te wskaźniki początkowo nieco skakały, kiedy PiS dochodził do władzy, natomiast obecnie i chociażby kurs walutowy również jest stabilny.
No inna sprawa jest taka, że przy okazji zmiany każdego rządu, za każdym razem niemalże, inwestorzy czy rynki reagują powoli i delikatnie. Tu dużo mówiło się o tym, że będą wprowadzane zmiany pozytywne, ale no, początek kadencji Prawa i Sprawiedliwości był taki, że część inwestorów się wycofywała, stopowała swoje ewentualne inwestycje, no co też jest zrozumiałe, patrzyli na rozwój wypadków.
Tak? Ja też mówię o działaniach długookresowych z tego punktu widzenia, że no, w obecnej perspektywie unijnej mamy duże środki i to też napędza gospodarkę.
Tak, oczywiście.
I teraz pytanie, czy niektóre działania dzisiejsze pozwolą na to, żeby w kolejnej perspektywie mieć równie duże środki.
Inna sprawa jest taka, że firmy, no, które są beneficjentami ostatecznie tych środków unijnych przy okazji różnego rodzaju inwestycji, no też wyczuły koniunkturę. Wystarczy spojrzeć, nie trzeba daleko szukać, nawet na przetargi realizowane w Zielonej Górze. Niemalże za każdym razem operat szacunkowy ma się nijak do tego, co dyktuje rynek, a właściwie co mówią firmy, które zajmują się konkretnymi rzeczami. Myślę, że tutaj przedsiębiorcy bardzo sprytnie szykują się też na to, że tych pieniędzy unijnych za jakiś czas nie będzie.
Tak, to prawda. Natomiast te główne wskaźniki takie ekonomiczne, typu stopa bezrobocia, stopa inflacji, wzrost gospodarczy są na dobrym poziomie obecnie, pożądanym. Natomiast no, to zawsze ma co najmniej dwie strony, bo jeżeli jest rynek, że tak powiem, pracownika, dzisiaj nie jest trudno znaleźć pracę i to coraz lepiej płatną, no to z drugiej strony no, to znaczy się, że przedsiębiorcy mają kłopot z pozyskiwaniem właściwych pracowników i jeżeli muszą więcej płacić swoim pracownikom, to więcej żądają też za wykonywane swoje prace. I to może w jakiejś perspektywie napędzić inflację, czyli może nastąpić wzrost cen, a wtedy to już nie będzie takie ciekawe.
No zdecydowanie inflacja nigdy nie jest najprzyjemniejsza.
No bo to jest utrata wartości pieniądza,
naturalnie.
Więc ci, co oszczędzają, tracą.
A jeśli chodzi o rynek pracowniczy, on mocno powiększył się w Zielonej Górze w związku z tym, co dzieje się na strefie aktywności gospodarczej w Kisielinie. Już wiemy, że za moment będzie ruszał z budową swojej firmy. Kolejny duży inwestor, kolejne kilkaset miejsc pracy. Ja rozmawiałem niedawno z dyrektorem Krzysztofem Sikorą, który mówi, no, że teraz śmiało można powiedzieć, że tak zrobiło się ciasno na strefie przemysłowej w Kisielinie, że trzeba będzie ją poszerzyć albo myśleć w ogóle o terenach inwestycyjnych nawet w innym miejscu, bo gdyby teraz chciał przyjść do Zielonej Góry inwestor, który potrzebowałby działkę 80-hektarową, to w Kisielinie już nie ma szans.
Tylko się cieszyć, bo tak naprawdę im więcej inwestorów, tym bardziej oni konkurują o naszych pracowników, więc nasi pracownicy mają szansę uzyskiwać wyższe wynagrodzenia. Więc to, co jakiś czas temu wydawało się taką mrzonką, że to niepotrzebne są te tereny inwestycyjne, w które się wpakowywało wiele pieniędzy, żeby je przygotować, no bo całą infrastrukturę dla inwestora się przygotowywało. No dzisiaj są te efekty i, no i trzeba się cieszyć i trzeba wychodzić krok dalej, ażeby kolejnych inwestorów pozyskiwać. Pamiętajmy, że ci inwestorzy to nie jest jakaś wielkość nieskończona, więc skoro u nas, do nas przychodzą, to może od kogoś odchodzą.
No, inwestorzy mają wybór, tak? Tak, przychodzą tak, tam, że... gdzie jest im wygodniej, chociaż teraz no, tu korzystają pewnie z tych możliwości, które daje chociażby status specjalnej kostrzyńskiej strefy ekonomicznej. Natomiast rządzący już mówią, że chcieliby, żeby cały kraj był jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną. To odważne, powiedziałbym bardzo, znaczy, ale dla inwestorów świetne.
Ja jestem zwolennikiem od zawsze, ażeby stwarzać takie warunki dla przedsiębiorców, ażeby oni chcieli się tutaj osiedlać. No, znaczy się nie tylko Polsce, ale ci zagraniczni, żeby widzieli tutaj takie profity. No bo wtedy tak naprawdę ten rynek pracy też jest bardziej przyjazny dla mieszkańców. Zauważmy, że no, u nas w regionie no chyba każdy z nas widział Ukraińców, którzy...
I jest gdzieś... ich coraz więcej, nawet w Zielonej Górze.
A tak, ale to napędza gospodarkę, bo widzimy też w sklepach sprzedawców Ukraińców, tak. Ale widzimy też Ukraińców kupujących produkty, no bo oni tutaj żyją, więc dokonują zakupów, a to też nakręca gospodarkę.
No ja dzisiaj czytałem gdzieś informację, że coraz więcej Ukraińców, tych z zasobnymi portfelami oczywiście, decyduje się na zakupy nieruchomości w Polsce.
Pod wynajem na przykład?
W różnych celach, aha, tak? Ale rzeczywiście kupują coraz więcej mieszkań, i to mieszkań takich, no powiedziałbym, droższych, tak, z wyższej półki, czyli widzą, że opłaca się też inwestować kapitał właśnie w Polsce.
Także należy się z tego cieszyć, no bo cały czas jednak Polska w stosunku do Ukrainy to jest przepaść, jeśli chodzi o samo jakiekolwiek takie normalne bezpieczeństwo. Oby tak było stale.
Oby tak było, dokładnie. A skoro rozmawiamy o pieniądzach, to teraz porozmawiamy o innych pieniądzach, pieniądzach mieszkańców, które będą do wydania. Mówię oczywiście o kolejnej budżetu obywatelskiego, zwłaszcza, że pan już jest po spotkaniach dotyczących budżetu obywatelskiego, między innymi w pańskim okręgu, no nawet w pańskiej dzielnicy można było powiedzieć, bo przecież nie będziemy ukrywać, że jest pan mieszkańcem. Hynowa, był pan na spotkaniu dość burzliwym z mieszkańcami, ale burzliwym w sensie takim, że
pozytywnym.
Była burza mózgów, po prostu tak, taka tak, pozytywna, czyli co Hynów się zbroi już
budującym,
pod kątem?
Oczywiście, no spotkanie budżetu na Hynowie, jak co roku w ostatnim okresie, no bo wcześniej to nie wiem, bo nie byłem radnym, takich spotkań raczej nie było. Przychodzi prawie 50 osób i te osoby zgłaszają projekty i tak jak rok temu było ciężko, bo wytworzyły się jakieś dwa obozy i były dwa pomysły inne. Udało się to jakoś załagodzić, natomiast...
To jest zawsze niebezpieczeństwo, że
tak,
są dwa pomysły i ludzie będą próbowali
wiadomo,
przekonywać
że im więcej pomysłów i głosy się gdzieś tam rozkładają, no to wtedy jest bardzo mała szansa na wygraną, tym bardziej, że Hynów nie jest dzielnicą, którą zamieszkuje bardzo duża ilość mieszkańców Zielonej Góry. Tak naprawdę Hynów sukces osiąga dzięki tej mobilizacji i tych działaniom później w trakcie budżetu obywatelskiego, no takim mozolnym. To nie jest też proste dopilnowywać, żeby zagłosować, żeby kogoś namówić do tego, żeby ten pomysł też gdzieś tam poparli. Natomiast w tym roku no, udało się wypracować takie rozwiązania, no i czekamy teraz na wnioski, które mieszkańcy złożą. Później będzie komisja weryfikacyjna. Zobaczymy, bo tam nie do końca...
Jeden... A taka hynowska?
Nie. Komisja weryfikacyjna, ta taka ogólnomiejska, bo jeden z pomysłów, nie wiemy, czy do końca uda się na takiej działce, która czy będzie miała przeznaczenie akurat na ten pomysł. Jeżeli nie, to wtedy zostanie wycofany ten wniosek i drugi wchodzi rezerwowy, że tak powiem. No, dwa pomysły są na ogólnomiejskie i są też dwa pomysły na okręgowe. I to też takie, bym powiedział, krok za tym, co się wydarzyło na Salomei, ten taki krajobrazowy parczek, te różnego rodzaju atrakcje też spotkały się z zainteresowaniem. I
mieszkańcy doszli do wniosku, że też chcieliby
też
mieć
są takie
mini,
miejsce. Mini zrobić i to nawet nie będzie bardzo oddalone od szkoły, więc w trakcie gdzieś tam różnego rodzaju lekcji przyrody będą mogły dzieci pójść i sobie edukacyjnie to pozwiedzać. A przy okazji tego projektu chcemy też też budki lęgowe dla jeżyków, bo to, co niegdyś...
Wydawało się
fanaberią, to w obecnych czasach, kiedy tych komarów jest tak dużo, to jest taki naturalny sposób na zwalczanie ich i zapewnienie jakiegoś takiego komfortu mieszkańcom. Więc prawdopodobnie 3 budki takie lęgowe chcemy zrobić testowo, bo słyszymy ogólnie dobre opinie na ten temat. Jeżeli by się to sprawdziło, to być może w następnym roku byśmy chcieli zrobić taki projekt dla całego okręgu, czyli nie tylko Chynów, ale dla całego okręgu te budki lęgowe, ażeby umilić życie mieszkańcom, kiedy te komary są najbardziej
dokuczliwe. No wydawałoby się bardzo prosta sprawa, ale tak, jeżeli tak. rzeczywiście jest to pomocne...
To jest naturalny, bo ja wiem, że miasto próbuje w jakiś tam sposób...
Opryski, tak.
Natomiast jeżeli ten sposób naturalny by się sprawdził i mieszkańcy byliby zadowoleni, to czemu nie?
Pan razem z kolegami z Klubu Radnych Zielona razem doszliście do wniosku, że będziecie startowali teraz ze spotkaniami dotyczącymi właśnie budżetu obywatelskiego. Ustaliliście sobie harmonogram, kalendarz, takie spotkania będą się odbywały w szkołach, za zgodą oczywiście dyrekcji tych placówek oświatowych. Nie było zbyt wielu takich spotkań otwartych do tej pory. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to się przyjmie na osiedlu pomorskim, które jest przecież wielkim osiedlem.
Znaczy się, z tego co słyszałem, radni, którzy próbowali takich spotkań, szybko gdzieś tam tracili entuzjazm z tego tytułu, że za pierwszym razem naprawdę zainteresowanie jest bardzo małe. Ja to samo miałem na Chynowie. Na pierwsze spotkanie przyszły chyba 2 albo 3 osoby, więc wydawało się, że ten pomysł nie jest trafiony, ale jeżeli się jednak uporczywie kolejne spotkania tworzy i mieszkańcy widzą, że to nie jest spotkanie tylko po to, żeby ktoś, nie wiem, miał się lansować, tylko chodzi o rozwiązywanie konkretnych problemów mieszkańców, to później ta frekwencja jest znacznie większa. Więc faktycznie tutaj z radnym Filipem Gryko, bo jesteśmy dwaj z tego okręgu, robimy takie spotkania w każdej szkole podstawowej w okręgu na temat budżetu obywatelskiego, spraw innych, którzy mieszkańcy chcieliby przedstawić jakieś problemy, które moglibyśmy rozwiązać.
No, bardzo dobrze, że wychodzi się do mieszkańców. Inna sprawa, jak pan mówi, że na początek mieszkańcy nie przychodzą. Ja myślę, że świetnie działa to taka poczta szeptana, tak? Wystarczy, że dwóch, trzech sąsiadów powie, słuchaj, byłem, rozmawiałem.
Na trzecim spotkaniu jeden z mieszkańców, który już się później ze mną zapoznał, mówi, my mieliśmy duże wątpliwości. Wysłaliśmy jednego mieszkańca na zwiady, żeby zobaczyć, o co chodzi. No i się przekonali.
No zdrowe podejście.
Także tutaj jest też ten gorący okres, bo ten budżet obywatelski, te wnioski trzeba składać do końca września i trzeba jednak to o tym informować, bo wielu mieszkańców jednak uważa, że no, nie jest w stanie swojego pomysłu gdzieś tam zaprezentować, nie wiedzą jak to zrobić, więc my
tak
jak najbardziej...
Tak, nie wszystkie dotarły też informacje, że zmieniła się nieco formuła, tak na dobrą sprawę. Tych informacji, jak ktoś poszuka, no jest dużo, tak, na stronach Urzędu Miasta jest kompendium wiedzy, można było powiedzieć,
tak,
na temat
tak,
tego, co,
ale...
jak i dlaczego. No, ale trzeba jeszcze.
Ale inaczej,
tam
jak się
wejść,
inaczej tak. Człowiek spotyka, widzi, że tej dużo niewiedzy. No bo ja się w ogóle nie dziwię. Mieszkańcy mają na co dzień swoje problemy osobiste,
naturalnie,
zawodowe i inne, więc do takich rzeczy właśnie chyba radni są stworzeni, żeby gdzieś takie spotkania realizować. Przy okazji takiego spotkania to było takie tematyczne, budżet obywatelski, no i sprawy różne. Też wynikało wiele innych różnego rodzaju problemów. No i teraz się okazuje, że tam akurat na Chynowie, no największą potrzebą według mieszkańców jest boisko przy szkole, no bo. Trudno dzisiaj znaleźć chyba szkołę, która nie ma boiska przy budynku.
Tak się ładnie.
Tam jest takie małe miejsce, jest szansa na to, żeby tego dokonać. Ja też z tych pieniędzy z puli radnego z dwóch lat przeznaczyłem taką znaczną część środków. Mam nadzieję, że tutaj przy aprobacie pani prezydent Wiolety Haręźlak i zaangażowaniu, bo się zaangażował Filip Gryko, uda się ten problem rozwiązać. To jest najbardziej palący problem, największy problem najmniejszych ludzi, ale chyba najważniejszych. Dzieci.
No i świetnie, jeżeli dzieciaki mają gdzie bezpiecznie pograć w piłkę, zwłaszcza, że te nowoczesne boiska są...
Jeszcze jedna taka bardzo pozytywna uwaga odnośnie tego spotkania. Też porobiłem zdjęcia za oczywiście zgodą mieszkańców i umieściłem na takim portalu na Szynów. Dużo młodzieży. I chłopacy, i dziewczyny. Oni mają też swoje pomysły i oni widzą, że dzisiaj, jeżeli oni coś powiedzą, to ci dorośli ich słuchają.
Inna sprawa jest taka, że młodzi ludzie, no w tej chwili wiele osób tak mówi, mogliby bardzo mocno przemeblować budżet obywatelski, gdyby się skupili, bo jednak w szkołach
od
dzieciaki...
Od 13 roku życia oni mogą być zgrani.
Mogą tak, głosować, a w szkołach dzieciaki łatwiej im się skoncentrować na jakimś.
Ja może jeszcze jedną rzecz bym chciał powiedzieć, tutaj pochwalić Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej pana dyrektora Krzysztofa Sikora, z którym udało się zorganizować takie spotkanie i ja myślę, że takich spotkań powinno być jak najwięcej, jeśli chodzi o realizację zadań z budżetu obywatelskiego, bo często jest tak, że wnioskodawca w tym wniosku ogólnie opisuje coś, ma tą wizję w głowie, a później jak dochodzi do realizacji, okazuje się, że to nie było to. Więc tutaj udało się dzięki panu dyrektorowi Krzysztofowi Sikowe zrobić spotkanie na Chynowie, gdzie były wizualizacje, bo my w tamtym roku wygraliśmy, to się nazywał Park Rozrywki w Chynowie, ale większość mówiła potocznie to skatepark, bo tam miał być takie urządzenie do skateparku. No i w trakcie tego spotkania okazało się, bo był pan, który zrobił projekt i zapytał się mieszkańców, posłuchajcie, czy na pewno chcecie akurat tą instalację do skateparku, bo to jest tak naprawdę, tam jest mało miejsca, to będzie takie dla 10-latków, to nie jest profesjonalne.
Oczywiście.
Mówi, a z tego, co
mini
ja obserwuję, rampa. Mini rampa, z tego, co ja obserwuję, to one tam, gdzie powstawały, nie są użytkowane. Akurat była młodzież. Zapytałem młodzież, mówię, kto z was albo z waszych znajomych będzie z tego korzystał? Oni mówią, my nie. I tam wymienili typu Piotrek być może.
Być może.
Ja mówię, chcecie to?
Jedna
czy coś sztuka. Innego? A oni mówią, a to można coś innego? Ja mówię, to z czego będziecie korzystali? I okazało się, że wymieniamy tą rampę, ten skatepark, który tak naprawdę mówiliśmy cały czas, że powstaje w skatepark na Chynowie. I tam będzie taki mały plac zabaw do koszykówki, bo oni tego chcieli. Oni mówią, a w koszykówkę moglibyśmy grać? No pewnie. Dwa kosze i plac.
Warte.
Mniej to będzie kosztowało niż ta mini rampa.
No i wystarczy
takie spotkania,
wejść do mieszkańców konstruktywnie.
I wtedy nie ma tych rozbieżności. No to,
tak naprawdę nikt nie ma potem pretensji niepotrzebnych.
To jest tylko jakiś taki efekt organizacyjny. Bo często wydaje się mieszkańcom, że jak oni coś zgłosili i Urząd Miasta coś zrobił innego, że zrobił to po złości. A to nieprawda. Tutaj była też taka sytuacja, że pan dyrektor Sikora wskazał. Mówi, jest takie miejsce, mieszkańcy chcieliby to, tam do szachów. To... Mówi, to się nie zmieści. I cenowo, i wielkościowo. Więc niech wybiorą mieszkańcy z całej palety tych urządzeń, te, które byłyby najpotrzebniejsze.
Wie pan, najbardziej pozytywne w tym wszystkim jest to, że mieszkańcy jeszcze potrafią ze sobą się dogadać. Ja pamiętam na Jędrzychowie na pikniku, który był tam zorganizowany, pojawiła się grupa mieszkańców Jędrzychowa. Każdy miał jakiś pomysł, każdy chciał coś i byli tacy, którzy mówią, nie wiem, zróbmy takie ścieżki, żeby dzieciaki mogły tutaj jeździć na rolkach, na co pojawia się człowiek mieszkający obok, mówi tak, ale najlepiej niech będą tartanowe, bo przecież te rolki będą tłukły i my nie będziemy mogli wytrzymać w domu. No po tartanie raczej na rolkach się nie jeździ, więc
słuszna sugestia. Bardzo ciekawy przykład pan redaktor tutaj poruszył, bo to spotkanie tam tego skateparku to było też organizowane między innymi dlatego, że w niedalekiej lokalizacji są domy. I teraz pytanie, czy gdyby nawet było używane,
oczywiście,
czy to nie będzie zbyt głośne. Dlatego wszelkie takie pytania, wątpliwości najlepiej rozgrywać właśnie w taki sposób.
No bo uszczęśliwić na siłę kogoś zawsze można. No pamiętamy wszyscy tą instalację na placu zabaw przy ulicy Jaskółczej, gdzie pojawił się wielki pająk na placu zabaw za kilkadziesiąt tysięcy złotych, którego nikt tam nie chciał. Taki mieszkańcy poprosili o spotkanie, żeby im to zlikwidować, bo nie ma to sensu kompletnie.
Trzeba się uczyć na błędach, ale ja jestem za tym, że te właściwe praktyki, które się wypracuje, tak, w tym przypadku takie spotkania, to powinny być codziennością. Wtedy naprawdę korzystają na tym głównie mieszkańcy, ale też urzędnicy, którzy są doceniani, bo wtedy mieszkańcy widzą, że ten urzędnik nie robi coś na złość. No on po prostu, jeżeli nie wie, jak dokładnie, jaka instalacja ma być zamieszczona, no to z jakiegoś tam katalogu po prostu wybiera.
A jeżeli ktoś jest zainteresowany budżetem obywatelskim, niech się spieszy do 30.
Do końca miesiąca.
Przyjmowane są wnioski. Na sam koniec jeszcze kilka słów na temat Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest pan pracownikiem naukowym Uniwersytetu, Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Jak z naborem?
No u nas nabór jak co roku na szczęście udaje się, jest wielu kandydatów. Myślę, że to też tą pocztą pantoflową gdzieś się przejawia, że absolwenci są zadowoleni, znajdują dobrze płatne prace. Więc no faktycznie jeszcze nie ma października, ale już tych studentów widać.
Tak?
Znaczy te limity częstokość są zawyżone, natomiast jest to zawsze satysfakcjonująca ilość. Ale ja też wczoraj akurat miałem egzaminy poprawkowe, bo niby październik dopiero studenci, ale już tak naprawdę
no, rekrutacja
wczoraj było
jeszcze trwała, właściwie jeszcze trwa dzisiaj 15, bo przecież było wielu takich uczniów, którzy zdawali matury poprawkowe, na przykład oni chcą się dostać gdzieś na studia.
Z takimi sytuacjami też się spotykałem, pytali się, czy jeszcze można się gdzieś tam dopisywać, więc odsyłałem do odpowiednich działów.
No dobrze, że można to robić wszystko online, jeśli chodzi o rekrutację na Uniwersytet Zielonogórski. Co prawda wyjątkiem jest Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu, czyli z Ulechów, tam trzeba się wybrać osobiście, natomiast u nas studenci mają ten komfort, przyzwyczajeni w tych czasach, że wszystko załatwiamy drogą elektroniczną, klikalnie. nie ma żadnego problemu.
Od tego się nie ucieknie, no to trzeba wdrażać jak najszerzej, że tak powiem, bo to jest chyba i najtańsze, i najwygodniejsze.
Ale zastanawia mnie jedna rzecz, tak dykteryjka na koniec a propos studentów i rekrutacji. Pamięta pan, jak na kilku uniwersytetach w Polsce modnym stało się, że osoby rekrutujące się na uczelnie wysyłały zdjęcia gdzieś robione na Instagramie, czy Snapchacie, czy w jakiejś innej dziwnej aplikacji z takimi jakimiś wesołymi uszkami albo innymi minkami. Słyszał pan, żeby u nas pojawiały się też takie zdjęcia?
Nie
mieliśmy takich kreatywnych przyszłych
akurat
studentów.
Nie jestem w komisji rekrutacyjnej, więc nie mam wszystkich informacji.
Ale to się nie wie się, no to...
Ale gdzieś nie. Taka informacja do mnie nie dotarła.
No i bardzo dobrze, że ludzie, którzy chcą studiować w Zielonej Górze, to
poważnie to trafią.
Odpowiedzialni przyszli studenci. Zbigniew Binek, doktor Zbigniew Binek, radny klubu Zielona Razem. Dziękuję bardzo.
Do widzenia.